Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy bracia i siostry. I z całego serca dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłem przyjechać do Was, przybyć i przeżywać razem z Wami przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, tak bliskich każdemu z nas. Bo nawet jeśli nas bolą, to dlatego, że są dla nas tak ważne. To właśnie dlatego, że tak głęboko z nimi zjednoczone jest nasze życie, z przeżywaniem tajemnicy przyjścia na świat Syna Bożego, tajemnicy naszych rodzin, tajemnicy życia, historii każdego z nas. Z całego serca dziękuję księdzu proboszczowi przez ręce ojca Jerzego, ojca Czestera, z całego serca wszystkim Wam, którzy chcecie słuchać, którzy chcecie z Chrystusem przeżywać swoje życie. Kiedy pani Jola pytała razem z księdzem proboszczem, jaki będzie program tych rekolekcji, to pozwoliłem sobie napisać, jaki będzie. I będę próbował obietnicę złożoną wypełnić. Napisałem tutaj, że w czasie homilii będę próbował odpowiedzieć na pytanie, po co zwykłemu, praktykującemu katolikowi takie coś jak Adwent. No i potem może trochę bardziej dowcipna kontynuacja tego pytania. Dlaczego po wyjściu świętego Mikołaja, Dziadka Mroża, Krasnali i Skrzatów boleśnie odczuwamy samotność? Może nie wygląda to na najbardziej rozbudowane przygotowanie adwentowe, ale za tym wszystkim kryje się, moim zdaniem, treść, której warto się przyglądać. Czym jest w ogóle Adwent? Jeśli Kościół coś takiego daje, to chyba nie dlatego, żeby nas zamęczać, żeby nam przeszkadzać, żeby nas wyrywać od rzeczy poważnych, które przecież wiążą się z każdym życiem, a z Waszym życiem myślę, że tutaj jeszcze bardziej. Po co przerywać naszą pracę? Po co przerywać naszą pogoń? Po co przerywać nasze pragnienia, dążenia takim czasem, jakim jest Adwent, a tym bardziej takim, jakim są rekolekcje? Cały sens naszego życia jest ten, że będziemy, jeśli chcemy być chrześcijanami, przeżywali tajemnicę Chrystusa, poznawali Go. Poznać Chrystusa to jest być z Chrystusem, ale żeby z kimś być, trzeba Go poznać, bo inaczej nie wiemy, z kim jesteśmy, ani dlaczego, ani co nas łączy, co nas dzieli. No trudno powiedzieć, że ktoś kogoś kocha, jeśli go nie zna. Nie wierzymy takim deklaracjom. Kocham Was wszystkich, mówią gwiazdy w telewizji przy okazji odbioru jakiejś tam statuetki. Wszystkich Was kocham, a najbardziej producenta mojej płyty i jeszcze tam kilka innych osób. Wszystkich kocham, ale nikogo nie znam, a potem gwiazda jedna czy druga popełnia samobójstwo, a tak kochała. Dlaczego? Kościół chce nas zapraszać, a ja chcę razem z nim przeżywać ten czas, bo mówi nam, że Adwent oznacza przyjście. Adwent oznacza przyjście. A jeśli przyjście, to oczekiwanie, bo czekamy, aż ktoś przyjdzie, albo nie czekamy, a ktoś przychodzi. Przyjście. Dlatego ono będzie pytać przez wszystkie pytania tego miesiąca, aż do Bożego Narodzenia, będzie Ciebie pytać, każdego z nas pytać, na co czekasz? Na co czekasz? Jakie nosisz w sobie oczekiwanie? I to Ci odpowie, dlaczego jesteś zawiedziony. Może Adwentem, może świętami Bożego Narodzenia, może swoim życiem. Dlaczego jesteś zawiedziony? No bo jeśli idziesz do lekarza, żeby Ci naprawił samochód, odejdziesz zawiedziony. I odwrotnie. No chyba, że Ci się udało, że był taki geniusz i świetnie się na tym zna. Ale wiemy, że oczekiwanie jest konieczne zwrócić się z właściwym oczekiwaniem do właściwej osoby. Tego jesteśmy wszyscy świadomi. Tak samo, jeśli chodzi o nasze relacje z Jezusem Chrystusem. Czy mamy właściwe oczekiwanie? Czy to, czego oczekujemy od Boga, i spodziewamy się, że przyjdzie właśnie po to, czy to jest na pewno, czy aby na pewno jest to, z czym Bóg przychodzi. Dlatego jest pytanie, na co czekasz? Na święta? na Wigilię, na spotkanie z rodziną, na tę atmosferę wyjątkową. To są bardzo dobre rzeczy. Każda z nich. Ale wielu ich nie będzie miało. Rozmawiałem przed wyjazdem przez telefon z Robertem. Robert jest homoseksualistą, rozpadła mu się rodzina. I Robert mówi, ja będę pił w te święta, Paweł. Będę pił, żeby nie czuć tych świąt. Żeby je przespać i obudzić się, jak się już to wszystko skończy. Tak mówił Robert. Dla niego wcale nie jest żadnym oczekiwaniem na to wszystko, na całą tę atmosferę świąteczną. Dla niego jest to udręka. Czy do niego Kościół, a w Kościele Chrystus nie chce przyjść, jeśli nie może mu zaoferować, to już nie ma po co, jeśli nie może mu dać 12 potraw, barszczyku z łuskami, bigoszu, jeśli tego nie może mu dać, to nie ma dla niego świąt, nie ma dla niego święta, nie ma powodu. Dlaczego w Szwecji największa ilość samobójstw jest w czasie i zaraz po świętach Bożego Narodzenia? Skoro one miałyby same w sobie mieć taką cudowną zdolność dodawania sensu naszemu życiu, dlaczego właśnie wtedy? Badają socjolodzy, psychologowie, rozmawiają. Dlaczego właśnie wtedy? Dlaczego właśnie wtedy, być może tutaj, wielu z was jest najsmutniejszych? Dlaczego? To jest to pytanie, na co czekasz, czego się spodziewasz, czego oczekujesz. Bo Bóg chce przyjść i Kościół krzyczy, jakby w tym czasie przychodzi Bóg. Przychodzi Bóg. Co czujesz, kiedy mówię do ciebie, przychodzi do ciebie Bóg? Masz pokój w sercu, ty może się trochę lękasz, zastanawiasz się, no ale po co? Do kogo? Dlaczego teraz? Już lepiej niech ten Pan Bóg nie przychodzi. Niech już mi nie pomaga, żeby tylko nie przeszkadzał. O co? Jaka jest Jego intencja? Jakie jest Jego pragnienie? Dlaczego On chce przyjść? I dzisiaj chcę nam odpowiadać bardzo głęboko to pierwsze pytanie, które mnie głęboko wzrusza. Nie lękaj się. Przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku, nieboraku. Ja cię wspomagam, mówi Pan. Odkupiciel twój. Czy usłyszałeś to? Usłyszałaś, że taki jest powód przyjścia Chrystusa, taki jest powód Adwentu w Kościele, że Bóg widzi, że wszyscy tu obecni nosimy w sobie jakiś lęk. I dlatego pierwsze słowo, jakie dzisiaj przynosi do mnie, do ciebie, nie bój się. Nie bój się. Jestem z tobą. Nie bój się. Kocham cię. Przestań się bać. Nosisz w sobie lęk i wiem, skąd go masz. Znam przyczynę twojego lęku. Ja, Paweł, nie znam. Może gdyby ojciec Pio tu stał, to by każdemu detalicznie powiedział, czego się boi, o co się w życiu boi. Ja nie wiem, ale wiem, że Bóg wie. Bóg, który zna twoje życie i wie, dlaczego dzisiaj miałeś pragnienie tu przyjść i zadać sobie trud i cierpienie, dodać sobie do twoich obowiązków, do twojego zmęczenia jeszcze to jedno dzisiaj, żeby tu przyjść. Bóg widzi, chce cię o tym zapewnić. Jestem pewny, pewnością, jaką ma Kościół, który spotyka ciągle Chrystusa. I dzisiaj On przychodzi w tym dokładnie pierwszym czytaniu i mówi, widzę twój strach. Nie wiem o co. O siebie samego, o pracę, o żonę, o dzieci, o zdrowie, bo już się boisz, co będzie za moment, zaczyna brakować. Już liczysz, musisz liczyć, jak to będzie, co za moment. Może boisz się o twoją psychikę, że już nie dasz rady, że jesteś na krawędzi. Już nie możesz utrzymać siebie wewnętrznie, w ryzach, już puszczać ich. gdzieś wszystko nerwowo i jest coraz trudniejsze dla ciebie i dla innych. Nie wiem. Śmierci może się boisz, bo masz może pracę taką, czy czujesz, że ona przychodzi, że jest blisko, że do tej pory nie musiałeś o niej myśleć. Ale teraz już musisz o niej myśleć, a nie chcesz i boisz się tego. Skąd ten strach? Bóg jeden wie, ale ten strach ma swój początek. Ma swój początek. Jeśli przyczyny tego strachu nie usuniemy, zwyciężysz jedną formę strachu, przyjdzie druga. Znieczulisz się na jeden lęk, ale przyjdzie inny. I znowu będziesz się bał. Kiedy po raz pierwszy w Biblii pojawia się strach, bo Bóg mówi nie lękaj się. Strach się po raz pierwszy w Biblii pojawia po grzechu Adama i Ewy. Usłyszeli, że przychodzi Bóg i ukryli się. I Bóg zaczął ich wołać, gdzie jesteś, Adamie? Usłyszałem, że idziesz i przelękłem się i schowałem. Chodź tutaj, podejdź do mnie. Co się stało? Adasiu, Ewo, Piotrze, Pawle, Tereso, Janie, co się stało, że się boisz? Co się stało z tobą? Ewo, co się stało? Właśnie z ludzi zjadłam. To Ewa, mówi Adam, sprawiła to. To ty jesteś tak naprawdę, Panie Boże, winien, bo ja byłem w porządku, ona zawaliła. A ty ją stworzyłeś, więc tak szczerze powiedziawszy, sam sobie daj odpowiedź, kto jest winien? Ty jesteś winien, bo trzeba było mi lepszą kobietę dać, która by nie zawiodła. Ucieczka od odpowiedzialności. Strach rodzi ucieczkę od odpowiedzialności. Strach przed Bogiem. Kłamstwo diabła sprawia, że boimy się Boga, który jest źródłem życia. I to kłamstwo myśli, że ciebie nie dotyczy. To nie ja byłam Ewą, będą śpiewać niewiasty wszystkie piękne obecne dzisiaj tutaj. To nie ja jestem Adamem, wszyscy mężczyźni, ale jest coś, co cię z nimi łączy. Strach przed Bogiem. Jeśli nie wiesz, czy grzech pierworodny cię dotknął, to zapytaj się, czy boisz się Boga, czy nie. Czy boisz się spotkania z Nim, czy nie. Czy boisz się, że dzisiaj miałbyś stanąć przed Nim twarzą w twarz, czy nie. Jeśli się boisz, zajrzyj tam głęboko, zobaczysz, że boisz się Boga i to ma swoje przyczyny w twoim życiu. Dlatego Bóg przychodzi dzisiaj do ciebie i mówi ci, nie lękaj się, zostałeś okłamany na mój temat. Ktoś ci spoił kłamstwo. Ktoś zepsuł naszą więź. I dlatego ty dzisiaj boisz się mnie, od którego całkowicie twoje życie zależy. Boisz się i ze strachu robisz 1000 głupstw na minutę. Ze strachu. Pragnienia miłości, bo dopóki czułeś się przeze mnie kochany, byłeś pewny, że ja ciebie kocham, byłeś szczęśliwy. Kiedy uwierzyłeś, że ja ciebie nie kocham, że chcę źle w twoim życiu, że ci zepsuję życie, kiedy w to uwierzyłeś, zacząłeś ratować swoje życie, trzymać je w swoich rękach i od tego momentu jesteśmy coraz dalej od siebie, a ty się dzisiaj boisz. Nosisz w sobie lęk. Syn Boży przyszedł na świat, stał się człowiekiem po to, żeby zniszczyć to dzieło diabła, jakim jest strach i grzech przed Bogiem, przed życiem, przed szczęściem, przed miłością. Według planu Boga. Syn Boży po to przyszedł na świat, aby zniszczyć ojca kłamstwa, który mówi, Bóg ciebie nie kocha i dlatego ty wszystko musisz zrobić sam. I w tym strachu robisz sam, jak potrafisz. Każdy jak potrafi. Każdy jak umie. Każdy. W Polsce, w Ameryce, gdziekolwiek jest. Ze strachu. Adwent przychodzi wlać ci miłość. Bo jeśli nie było do tej pory między tobą a Bogiem spokojnej miłości, to ona może stać się dzisiaj między tobą a nim. Miłość Boga do ciebie może usunąć ten strach. Wcale nie będziesz miał prostszego życia w tym sensie, że nie przyjdą kłopoty. Ale będziesz miał pokój serca, że ty jesteś w rękach Ojca. i nie może się z Tobą stać nic, czego On by nie wiedział, czego On by nie rozumiał, w czym nie byłoby Jego obecności, w czym zostałbyś zupełnie sam. Będziesz miał kłopoty, trudności, przeciwności, ale mając tę pewność, że On mnie kocha, przejdziesz przez to. Więcej, będziesz dziękował. Będziesz dziękowała. Będziesz wdzięczny za wszystko. Absolutnie za wszystko. Nie za niektóre rzeczy, które jesteś przekonany, że to był sukces w Twoim życiu. Ale otrzymasz światło od Boga. Jego miłość jest światłem, które pokaże Ci, że także rzeczy przykre, straszne, które nazwałeś złymi, było potrzebne, żeby się przeżyć. Masz takie oczy? Jeśli nie masz, to dobrze, że tu jesteś. Bo Kościół daje te oczy, a to się nazywa wiara. Wiara żywa. Spotkanie z Chrystusem rodzi wiarę żywą. Te same wydarzenia, ale inne oczy. To jest obietnica Kościoła, obietnica Boga. To jest dar Boga dla Ciebie. Inne oczy. Z całego serca Wam życzę, żebyście mieli w sobie otwartość na przychodzącego Boga. On naprawdę jest. Łaska i pokój od tego jest, który był i który przychodzi. To jest jedna z możliwości, jaką pozdrawia kapłan całe zgromadzenie Kościoła w czasie mszy świętej. Od tego, który jest, który był i który przychodzi. On nie tylko kiedyś był. On nie tylko jakoś tam jest nad tym światem, funkcjonuje jak taki architekt albo inżynier, albo zegarnik, który zrobił ten zegarek, nakręcił śrubkę, puścił go, a niech sobie tam działa. On jest ten, który przychodzi. On jest ten, który jest głęboko w Twoim życiu. Nie musisz go szukać daleko. On jest głęboko w Twoim życiu. Ale bez tej operacji serca, operacji oczu, patrzymy na siebie z Bogiem i się nie widzimy. Dlatego mam głębokie pragnienie, głęboką miłość do Chrystusa, żeby tego dokonał. Żeby tego dokonał dla Ciebie w Twoim życiu. Żeby ten Adwent pomógł Ci w tym. Żebyś otworzył oczy i zobaczył, że jest Bóg. Że Ty nie jesteś sam. Że jest Bóg. Bądźcie dobrej myśli, drodzy bracia i siostry. Naprawdę dobrej myśli. Dobrej myśli, bo jest Bóg i przychodzi. Bo kocha Ciebie. Nie pogubił się w Twoim życiu, które wydaje się tak poplątane, jak węzeł gordyjski, że już nic się nie da zrobić. On się nigdy w tym nie pogubił. Nigdy. Nie jest tak poplątane Twoje życie, żeby Bóg sobie nie poradził. Może dlatego, że to Ty próbujesz sobie poradzić. To dlatego to wszystko tak jest poplątane. A On przychodzi i mówi, ja sobie poradzę. Znam gorsze historie niż Twoja. Znam gorsze. I dzisiaj są szczęśliwi. Pozwolili Bogu. Zapraszam Was jutro, pojutrze, aż do niedzieli. Będziemy kontynuować i ja wierzę, że Bóg sam w głębi serca przemówi do Ciebie, że to nie są, to nie jest kwestia mądrzejszego księdza, tylko to jest kwestia tego, że Ty jesteś w Kościele, a w Kościele jest Chrystus, który zna dostęp do Twojego serca i do Twojego życia i On zna Twoje życie. I posłuży się każdym człowiekiem, żeby Ci pomóc, bo Cię kocha.
Zamieniliśmy do Boga o modlitwę, o dobre i o łaskę, że wszyscy tego
wsi parafianie. Nasłuchali się nam ci święci, jeszcze zostali później. A ty jesteście tacy smutni. W raju mieszkacie, a tak, jakoś tak. Odwagi, odwagi. Adwent to dobry czas. Mam takie pragnienie, żeby was nie trzymać długo. Nie wiem, tak planowałem najwyżej do 2 godzin. Żeby tak nie przesadzać, bo to przecież normalny tydzień pracy jest. Kochani, obiecałem sobie, jak spróbowałem, myśląc o tych rekolekcjach, powiem wam szczerze, że mnie samego one zaskakują. A więc na dzisiaj był przewidziany taki temat. Mam nadzieję, że będę zwięzły. Mam nadzieję. Proszę mi pokazywać, ja w koszykówkę grałem. Jak trener robił tak, to mówi koniec, czas, wystarczy. Taki był temat. Czy święta rodzina miała ciche dni? Co te 2 gołębie serduszka mogą wiedzieć o kryzysach małżeńskich? No bo tak się ciągle mówi. Ten Pan Jezus taki kochany i dobry, malutki. Ta Matka Boska taka niepokalanie poczęta. Ten Józef to już w ogóle oaza spokoju. No, oni te rodziny takie święte. No ale jak moja rodzina jest jaka jest, co ona może mieć wspólnego z taką świętą rodziną? Moja siostra mówi, no tak, no, mężczyźni to mają tego Pana Jezusa, no ale jak ja z tej Matki Boskiej mam przykład brać, to w ogóle nie wiem. Dzisiaj już wiem, to pytanie mi zadała chyba 4 czy 5 lat temu. Dzisiaj już nie ma wątpliwości, jakoś to się przed nią odkryło. Ale czy to prawda, że czy może nam coś powiedzieć Bóg przez tę rodzinę, która jest objawieniem dla nas, na ten temat, na temat takich trudności małżeńskich? Na przykład na temat kryzysu małżeńskiego. Kryzysu w relacji, w przyjaźni, w miłości, bo one przecież są, one są faktem. I jestem głęboko przekonany, że tak, było to dla mnie osobistym jakimś odkryciem. Ale żeby to wam cośkolwiek przybliżyć, potrzebuję przeczytać jeden fragment Ewangelii, gdzie myślę, że jest o tym. Myślę, że o tym jest. W Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. To mówi Ewangelia. I chciałem was zaprosić, bo ja się nie znam na życiu małżeńskim naprawdę, ale jak czytam Ewangelię, to coś mi się w głowie świta. I dlatego was zachęcam, żebyście wy sami chcieli czytać Ewangelię, chcieli nią oświetlać własne życie. Tutaj mam jakiś kartek, bardzo dużo. Otóż jestem przekonany, że ten fragment z Ewangelii według świętego Mateusza mówi o pewnym kryzysie. Jeśli wyobrazimy sobie, bo zazwyczaj przechodzimy nad tym tak do porządku dziennego. A no tak, Matka Boska, przyszedł anioł, poczuł się w niej Pan Jezus, no i Józef wziął ją do siebie. Ale chcielibyśmy trochę przyjrzeć się tej sytuacji, odrobinkę. Maryja jest z nim zaręczona. Rzeczywiście przychodzi anioł, mówi jej, że jej krewna Elżbieta jest w stanie błogosławionym. Ona idzie tam i wraca po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach już trudno nie widzieć, że kobieta jest w ciąży. I nic nie mówi Józefowi. Przychodzi i jest w ciąży. Co ma zrobić ten facet? Co on ma myśleć o tej sytuacji? On nie jest niepokalanie poczęty. To Maryja jest niepokalanie poczęta. On na pewno głęboko wierzący. I tu jest napisane, że jest człowiekiem sprawiedliwym. To sprawiedliwy nie oznacza tylko takiego ogólnie uczciwy, że taki jest w porządku. Taki w pożądalu z niego był gość. Nie. To oznacza, że on całym sercem chciał być posłuszny Bogu. To oznacza sprawiedliwość w języku hebrajskim także do dzisiaj. Czadyk to człowiek głęboko mądry, posiadający mądrość Boga i w tym sensie sprawiedliwy. I teraz on, żeby być tym sprawiedliwym wobec Boga, powinien iść i donieść na nią do sądu. To oznaczało być sprawiedliwym. A co dla niej to oznaczało? Że zostanie ukamienowana z rękami na progu rodzinnego domu, żeby ojciec i matka zapamiętali sobie dobrze, jak córkę wychowali. Józef stanął przed taką sytuacją. Po pierwsze zraniony jako mężczyzna, po drugie mający świadomość, do czego jest zobowiązany. To dlatego, kiedy przychodzi do niego anioł, mówi mu: nie bój się, bo on jest w strachu, bo kochał tę kobietę i wiedział, że ona go kocha. I nie widzi wyjścia z tego potrzaszku. Nie widzi wyjścia, a ona nic mu nie mówi. Nic mu nie tłumaczy. Bo co ona mu powiedzieć? Słuchaj, Józefie, bardzo cię kocham, wiesz, ale jestem w ciąży z Duchem Świętym. Na pewno zrozumiałby natychmiast. Przyjąłby to do wiadomości. No, oczywiście, kochanie, przygotuj kawę. Tak. Wyobrażacie to sobie. Jesteś, ja to sprowadziłem do pewnego żartu, ale żeby tylko uświadomić sobie, jak to jest sytuacja poważna, także dla Maryi. Także dla Maryi, bo Bóg mówi, bo ona też jest tego świadoma. Bo ona też jest tego świadoma, że Józef jest zobowiązany to zrobić. I dlaczego nie biegnie do niego i mu mówi: słuchaj, nie idź na mnie do sądu. Wiesz, bo Mesjasz się nie narodzi. Proszę cię, mówię ci to naprawdę nie żaden mężczyzna. Chciejmy zobaczyć, że Ewangelia mówi rzeczy dramatyczne, bardzo poważne, po których przebiegamy przyzwyczajeni do ładnych obrazków i kartek świątecznych ze żółkiem, sianeczkiem, osiołkiem, krówką. Nie wiem, kto tam co jeszcze lubi. Tu czołowaty aniołek lata sobie. Gwiazdeczka. A tu chodzi o dramat, chodzi o kryzys, chodzi głęboko o wiarę. To nie są bajki, które Kościół sobie przekazuje z pokolenia na pokolenie, żeby kiedy śnieg pada, coś ładnego dzieciom opowiedzieć. A popatrz sobie tu na żółbeczek. Zobacz, jaki Pan Jezusek malutki. No rzuć $1, tu ci aniołek główką pokiwa. Nie macie, papierkowe są, to nie pokiwa. Złotówkę trzeba wrzucić. Pokiwa. I to mają, i to taki jest sens tych wydarzeń. Taka jest Ewangelia. Ona mówi rzeczy poważne. Mówi o tym, że Maryja nie jest pewna, chociaż kocha tego człowieka, nie wie, jaki Bóg ma plan wobec niego. Że ona nie wie, czy on ma z nią zostać. Że już zna misję swoją, ma być matką. Ale ten jej narzeczony, którego kochała, o którym trzeba by tłumaczyć dłużej, ale zamierzała żyć w czystości. Ale być z nim. Że ona nie wie, jaki jest plan Boga względem niego. Ona też nie wie i nie chce jakby przyspieszać tej historii. Wie, że wiara oznacza oddać swoje życie Bogu. Jeśli przyjdzie jej umrzeć zaraz, to umrze zaraz. Jeśli za miesiąc, to umrze za miesiąc. Jeśli za rok, to za rok. Wiara oznacza oddawać swoje życie, a nie tylko deklarować się podpisem czy okrzykiem: Jezus Chrystus Królem. I wszyscy jesteśmy katolikami. Zawsze łączy się z swoim życiem. Jeśli się nie łączy, to nie jest wiara. To jest kultura chrześcijańska. Kultura chrześcijańska to jest taka rzeczywistość, w której żyjemy, która nam się podoba, która nas jakoś tam wpływa na nas, coś nam daje, ale są różne warianty. Różne kultury. Tu jest kultura chrześcijańska, tu muzułmańska, a tu jakaś jeszcze inna kultura. Tu jest europejska, a tu zachodnioeuropejska, a tu amerykańska. Ale wiara zawsze się odnosi do relacji z Bogiem, które są fundamentalne dla naszego życia i potrafią nas dotykać tak głęboko jak Maryję i Józefa. Oboje zapadają w pewne milczenie. Naprawdę to są ciche dni między nimi. Kiedy ona się modli: Boże, jeśli on ma być moim mężem, jeśli on, to Ty musisz mu to wytłumaczyć, bo ja mu nie wytłumaczę. Józef modli się i woła do Boga. O co chodzi? Przecież wiem, znam ją. O co chodzi? Dlaczego jest taka sytuacja? Oboje w tym momencie muszą się zwrócić do Boga. Muszą się zwrócić do Boga, bo po ludzku nie da się tego wytłumaczyć. Czy przeczuwacie, dlaczego o tym mówię dzisiaj do wszystkich tu obecnych? Bo jesteśmy w wielu tysiącach sytuacji, kiedy nie da się wytłumaczyć. Kiedy się próbujemy nawzajem tłumaczyć. Kiedy próbujemy z siebie nawzajem coś tam wyciągnąć, do czegoś się przekonać i nic się nie da zrobić. Nic, jest jeszcze gorzej. Im więcej słów, tym bardziej poplątane. Ta Ewangelia mówi, że Maryja nie chce tego związku, jeśli Bóg go nie chce. I pragnie go całym sercem, jeśli Bóg go chce. I Józef podobnie. I odpowiedzią na to jest tylko relacja z Bogiem. W sytuacji kryzysu małżeńskiego, w sytuacji kryzysu przyjaźni, zobaczcie, jak rzadko pytamy Boga, czy Ty chcesz, abyśmy dalej byli razem? Czy Tobie się to podoba? Zazwyczaj myślimy, że jeśli coś jest dla mnie dobre, coś uważam za dobre, coś czuję, coś mnie pociąga i mi się wydaje, że to jest dobre, to absolutnie Bóg musi tego dla mnie chcieć i to musi być dobre. Wcale nie jestem taki pewien. Ja nie wiem. Nie znam się na tym. Ale Ciebie proszę, zacznij się modlić. Zacznij się modlić z pewną otwartością, na jaką dzisiaj Cię stać. Żeby Bóg zabrał Ci strach przed taką modlitwą. Boże, jeśli Tobie się podoba, jeśli Ty tak widzisz moje życie, proszę Cię, pomóż mi ją rozumieć. Pomóż mi go rozumieć. Błagam Cię. Wytłumacz Ty jej. Daj nam łaskę tego sakramentu, sakramentu małżeństwa, abyśmy mogli tę sytuację przetrwać. Proszę Cię, zacznij się modlić. Bo może bardziej naprawdę wierzysz w swoje własne siły, w swoją mądrość, nie wiem, może nawet cwaniactwo, że tak nakłamiesz dokładnie, że się nikt z tym nie połapie i wszyscy będą zadowoleni. Nie wiem na co. A może nigdy nie zacząłeś się modlić. Do jednego kłamstwa, do jednego problemu dodajesz drugi, to się wszystko nawarstwia i ta kula śniegowa, na górze malutka, po wielu latach to już jest lawina, która niszczy Twoje życie, niszczy Ciebie, zasypuje Cię, przygniata, nie wiesz co robić, nie wiem. Ale mówię Wam, że ta Ewangelia mówi coś głębokiego, coś bardzo głębokiego o kryzysie, o trudnościach. Jestem przekonany, że Bóg dopuszcza takie trudności. Dlaczego Bóg nie przyszedł od razu do Józefa? Dlaczego jak anioł przyszedł do Maryi, nie mógł w tej samej sekundzie drugi anioł, ten był Gabriel, potem by był Michał, i w tej samej sekundzie powiedzieć Józefowi, o co chodzi? Dlaczego Bóg tę sytuację dopuścił? Zastanawiajcie się nad tym, bo jest na to odpowiedź, że Bóg głęboko wychowuje. Naprawdę, bardzo głęboko. Nawet niepokalanie poczętą Maryję. Wzywa do jedności z sobą. Pyta ją, czy Ty mi ufasz? Czy Ty mi ufasz? Chociaż Twoje życie jest na włosku. Zagrożone absolutnie. Śmiercią. Odrzuceniem. Samotnością. Strachem. Czy Ty mi ufasz? O to Cię Bóg pyta w takich momentach. Czy Ty ufasz Bogu, czy samemu sobie, samej sobie? Temu, że Ty, nie wiem, może jako kobieta, że Ty masz takie zdolności, że jesteś taka piękna, taka cudowna, tak pełna czułości, że Ty tą miłością jesteś w stanie oczarować tego faceta. Albo Ty ją. A kiedy przyjrzysz się głęboko coś w swoim sercu, to jest po prostu strach przed samotnością. To, o czym mówiłem w chodniku. Że Bóg przychodzi, mówiąc, nie bój się, znam Twoje życie, znam. Proszę Cię, zacznij się modlić. Zacznij się modlić, pokładać nadzieję w tej rzeczy, która może Ci się wydaje głupstwem wobec wszystkich mądrości tego świata, które on ma, które podaje, które mówi Ci, to jest rozwiązanie, nie wiem, psycholog, coś tam, taka sytuacja, to jest, to są wyjścia. Zacznij się modlić. Myślę, że dlatego tu jesteście, że jest w was pragnienie, żeby Bóg działał w waszym życiu. Jak to zrobić? Jak to zrobić, nigdy go nie dopuszczając w sferę naszych decyzji, w sferę naszych marzeń, pragnień, w sferę naszych relacji między tym drugim? Jak to zrobić, jeśli on nie będzie tam miał dostępu? Jak to zrobić? Jak to udźwignąć, kiedy ten drugi naprawdę jest nie do udźwignięcia bez Boga? Bo może na początku myśleliście, każdy tak myśli, że będzie pięknie, że będzie łatwo, że będzie cudownie, że to wszystko pójdzie, że wy się tak głęboko kochacie, że to nie ma prawa być problemu. Jeszcze byliśmy w kościele, był taki ładny ślub. Ksiądz tak ładnie powiedział, była cała rodzina. I wszyscy wam mówili wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Nigdy nie będzie trudności. A ja dzisiaj patrzę, że święta rodzina od początku miała kłopoty. I Bóg dopuścił te kłopoty. Bóg dopuścił, który jest miłością. Bóg, który kocha, dopuścił te kłopoty. Wcale nie z powodu ich grzechów. Bo Maryja nie miała grzechów, a miała kłopoty. Bóg je dopuszcza, żeby z tobą rozmawiać o rzeczach najważniejszych. O sensie twojego życia. O kierunku twojego życia. O życiu wiecznym. O tym, że chce ciebie zbawić. Że zależy mu na tym nie tylko, żebyś ty tu mu podziękował za 5 lat sukcesów, ale żebyś miał życie wieczne. To są rzeczy, które są między tobą a Bogiem. Ja tylko patrząc na tę Ewangelię, widzę, że naprawdę święta rodzina miała kryzys i miała ciche dni. I że jest Bóg, który w takich momentach też przychodzi. Nie tylko, kiedy jest kolacja przy świecach uroczo, ale przychodzi w kłopotach małżeńskich, w kłopotach rodzinnych, w sytuacjach nie do wytłumaczenia, nie do wyjaśnienia, że to są momenty, w których okazuje się i przychodzi to pytanie. O co ci chodzi? O Boga? O życie wieczne? Czy tylko o to, żeby Bóg, jak dżin z lampy Aladyna albo złota rybka, spełnił twoje 3 życzenia i sobie poszedł? Chodzi o życie wieczne. Chodzi o życie wieczne. Módlmy się. Naprawdę, jak to potrafi? Jeśli ktoś... Zachęcam was. Przychodźmy. Zobaczymy, jak Bóg poprowadzi te rekolekcje. Może komuś w tym roku oświetli trochę życie. Może. Niech to zostanie tajemnica między tobą a Bogiem. Amen. Będzie spowiedź. Thank you.